Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński. To jest kanał Wszechnica. Mamy lipiec, mamy upalny dzień, a zatem zapraszam na bardzo wakacyjny temat związany z wodą. A zastanowimy się i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle da się chodzić po wodzie i jak to jest w ogóle możliwe. No, teraz nastał taki wakacyjny okres, kiedy spędzamy dużo czasu nad wodą, a w dni takie jak dzisiaj, kiedy żar się leje z nieba, to największą przyjemnością jest pojechanie nad wodę, nad rzekę, jezioro, morze i tam spędzanie czasu. Natomiast, no, tak jak niektórzy muszą się w mieście gotować, kto nie ma urlopu, no ale jak już jesteśmy na tym urlopie i leżymy nad tą rzeką, to myślę, że czasami, szczególnie w tym okresie urlopowym, przychodzą nam różne pomysły do głowy. I myślę, że niektórzy mogą sobie zadawać takie pytanie, a co by było, gdybym mógł na przykład chodzić po wodzie, albo co by było, gdybym na przykład wzbił się w powietrze za pomocą tylko swoich rąk, mógłbym tylko machać rękami. Wiemy, że oczywiście jest to niemożliwe, ale no, ludzie próbują wszelkich możliwych sposobów, aby naśladować niektóre zwierzęta. A w świecie zwierząt są takie, które faktycznie potrafią chodzić po wodzie. I dzisiaj kilka z nich przedstawię. Nawet kilka żyje u nas w Polsce, a nawet są bardzo, bardzo popularne. No ale tutaj mamy na samym początku, mamy takiego ptaszka, który to nazywa się pluszcz. I ten pluszcz bardzo się kojarzy z wodą, przynajmniej tak powinien. To jest ptak wielkości szpaka, dosyć duży wbrew pozorom. Ja powiem szczerze, jak pierwszy raz go zobaczyłem, to byłem zdziwiony, że jest tak duży, bo wydawało mi się, że on jest bardziej wielkości wróbla, a się okazało, że jednak bliżej mu do szpaka. I to jest ptak, który żyje nad takimi górskimi, wartkimi potokami. To znaczy, może nie ograniczajmy tylko do gór, bo poza górskimi potokami też on może tam występować, ale przede wszystkim związany z tymi górskimi potokami. Ale to jest ptak, który no jednak nie potrafi chodzić po wodzie. Zatem dlaczego ja go tutaj umieściłem? No dlatego, że po prostu mi się bardzo kojarzył. Może tutaj trochę wygląda tak, jakby umiał chodzić po wodzie, ale on za to doskonale nurkuje. Czyli on jest świetnym nurkiem, bo w wodzie odnajduje pożywienie i no ma szereg różnych przystosowań do tego, żeby móc właśnie bezpośrednio w wodzie. I to jest jedyny w ogóle też śpiewający ptak, który w wodzie potrafi bardzo dobrze się sprawnie poruszać, żyjący oczywiście u nas w kraju, prawda? Jedyny śpiewający, nie wiem czy na świecie, ale w naszym kraju to jest rzeczywiście jedyny taki przypadek, kiedy to ptaszek potrafi wskoczyć do wody i tam po dnie się poruszać, a nawet zdobywać pożywienie. Ale my dzisiaj nie o tym akurat, to tylko na zachętę był pluszcz. Swoją drogą też właśnie nawiązuje trochę do wakacji, no bo w końcu jeździmy w różne miejsca wakacyjne, na urlopy i możemy też takiego pluszcza dostrzec tam, gdzie pojedziemy. Jeżeli będzie jakiś taki wartki potok, to jak najbardziej. Jak ktoś pójdzie na przykład do Doliny Kościeliskiej w Tatrach, bardzo popularne miejsce, to jest bardzo, bardzo duża szansa, że takiego pluszcza zobaczy. Mi nawet się ostatnio udało zobaczyć gniazdo takiego ptaka, ale dobrze, to już, bo się miałem tutaj, przechodzę na jakieś marginalne sprawy, miałem się skupić na tym, czy da się chodzić po wodzie. Zatem przechodzimy do bezpośredniego naszego tematu. No myślę, że ludzie od wielu lat sobie tak marzą, że chcieliby i podejmują różnego rodzaju próby, natomiast no, jedyny opisany przypadek, który należy rozpatrywać w kwestiach oczywiście cudu, to było pojawienie się Jezusa, które jest opisane w Ewangeliach Marka, Mateusza i Jana, kiedy to rzeczywiście chodził po wodzie. No i faktycznie apostołowie mieli możliwość obserwowania tego. To było, jest to nazywane jednym z wielu, wielu cudów, konkretnie jeden z 37. Natomiast, no, tak jak mówię, jest to jedyny opisany przypadek. Natomiast no, ludzie podejmują różnego rodzaju próby, aby przynajmniej choć trochę po tej tafli wody pomaszerować. Czy to się udaje? No, to zaraz sobie o tym powiemy. Na pewno w świecie zwierząt są takie przypadki. Tutaj przytoczyłem też ten cud Jezusa opisany w Ewangeliach ze względu na to, że będzie dzisiaj jeszcze do tego nawiązanie, bo są też zwierzęta, które właśnie ze względu na swoje umiejętności są nazywane odpowiednio do tego wydarzenia. Ale to nie wyprzedzajmy faktów, wszystko będzie opowiedziane w trakcie tego wykładu. Geridae, czyli to jest taka rodzina owadów, która skupia przede wszystkim nartniki, znane nam bardzo dobrze nartniki. I ich cechą charakterystyczną jest to, że potrafią faktycznie poruszać się po powierzchni wody. Zresztą tutaj, tak jak to na fotografii jest pokazane, określa się je organizmami pleustonowymi, czyli takimi, które żyją nie w wodzie, ale możemy śmiało powiedzieć na wodzie, na jej powierzchni. No, to jest bardzo niewielka grupa zwierząt i wśród nich właśnie są nartniki. Generalnie opisano nartników bardzo dużo, bo około 1700 gatunków, natomiast nawet wśród nich jakieś 10%, czyli dużo, bo to będzie jakieś 170 gatunków, to są gatunki morskie, a zatem dosyć spora część żyje również i nad morzem. Ale my przede wszystkim w Polsce kojarzymy je przede wszystkim z stawów, z rzek, jezior, bo one tam występują. Tam, gdzie jest w miarę spokojna woda, tam te nartniki się pojawiają. Przynajmniej w tych naszych polskich warunkach jest to takie najprostsze do zaobserwowania. No i te nartniki poruszają się po powierzchni wody właściwie dzięki współdziałaniu kilku różnych czynników. Po pierwsze, tutaj dzisiaj będzie się to określenie pojawiało kilkukrotnie, a mianowicie wykorzystują wysokie napięcie powierzchniowe wody. I to napięcie powierzchniowe pomaga się poruszać przede wszystkim tym organizmom bardzo niewielkim oraz bardzo lekkim. Natomiast te cięższe organizmy już będą miały większe problemy, żeby utrzymać się na powierzchni wody, ale dzisiaj jeszcze o tym sobie trochę więcej powiemy w dalszej części wykładu. Natomiast co jeszcze im pomaga? No na pewno taką bardzo ważną cechą będą długie odnóża, a właściwie nawet mówi się o nich, że to są hydrofobowe odnóża, które pomagają im się utrzymać na powierzchni wody. Tutaj widzimy to miejsce styku odnóża z kończyny danej z wodą, prawda? Widzimy, jest takie charakterystyczne, można by powiedzieć, delikatne takie nawet zagłębienie. Natomiast te nartniki bardzo dobrze też rozkładają swój ciężar ciała, co też jest ważne, na dosyć dużej powierzchni, bo te kończyny pozwalają umiejscowić to ciało w odpowiedniej pozycji i dzięki temu też te owady nie wpadają do wody, tylko mogą się utrzymywać na jej powierzchni. Nogi są oczywiście bardzo długie i smukłe, ale wspomniałem też, że są hydrofobowe. Co to oznacza? To oznacza, że na ich powierzchni znajdują się takie włoski. Te włoski są bardzo, bardzo drobne. Można by powiedzieć nawet, że to są takie mikrowłoski. Tyci, tyci, takie maleńkie. I uwaga, tu jest zaskakujący fakt, bo okazuje się, że ciekawi mnie, kto to liczył i w jaki sposób. No, przy dużym przybliżeniu trzeba było to liczyć, ale oszacowano, że mniej więcej na 1 mm kwadratowy powierzchni takiej nogi przypada około 1000 takich mikrowłosków. 1000 na 1 mm kwadratowym. Także jest to ogromna liczba. No i teraz już nam się trochę to wyjaśnia, dlaczego akurat one potrafią chodzić po tej wodzie. No, niestety, ale nartniki bardzo mocno cierpią w momencie, kiedy na przykład na wodzie pojawi się olej, ponieważ okazuje się, że kiedy były przeprowadzane różnego rodzaju takie eksperymenty z wyciekającym olejem, to niestety, ale powodowało to unieruchomienie nartników albo nawet ich śmierć. Także, no, jak widzimy, zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju, szczególnie olejem, są bardzo dla nich groźne. Zresztą nie tylko dla nich, bo w ogóle zatrucie wód, rzek, prawda, jezior jest bardzo szkodliwe też nie tylko z tego takiego tutaj fizycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim i chemicznego, bo ta woda po prostu przestaje być na przykład wodą pitną, prawda, na przykład jeżeli chodzi o nas, o ludzi, ale w ogóle zanieczyszczenia wszelkie, no wiadomo, że źle wpływają na organizmy, które w tej wodzie żyją. Przede wszystkim do poruszania się, bo tutaj jak popatrzymy, to widzimy, tak jakby ten nartnik miał tylko dwie pary odnóży. On ma oczywiście, jak to każdy owad, sześć, tylko że te dwie z przodu są bardzo blisko jego głowy, są prawie niewidoczne, chociaż tutaj je widać, ale przede wszystkim tutaj rzucają się w oczy tylne i środkowe odnóża i te, za pomocą tych środkowych on się porusza. On w ten sposób robi, że gwałtownie wciska je w dół, a potem do tyłu. I w związku z tym powoduje taką falę i ta fala pozwala mu się przemieszczać. No i tylna para odpowiada za sterowanie, przednia właściwie można powiedzieć, że tak go utrzymuje, natomiast przede wszystkim te napędowe odnóża to są te środkowe. One w ogóle bardzo szybko się poruszają. Kto widział nartniki, to wie, że one potrafią na przykład osiągać prędkość 1 metra na sekundę. To jest bardzo dużo, jak na takie małe owady, zważywszy, że no, poruszają się na zasadzie takiego ruchu, no można by przyrównać to do wiosła, takiego wiosłowego, czyli rzeczywiście muszą bardzo mocno i bardzo szybko wykonywać te ruchy. No i tutaj taka ciekawostka, jeszcze powiem tylko, bo pewnie jako dzieci, kto chodził nad wody, to widział takie owady i na pewno starał się na przykład w nie uderzyć patykiem, albo je zatopić, albo je złapać i jest to bardzo trudne zadanie. Praktycznie niemożliwe. Dodam tylko, że zatopienie tego nartnika również jest praktycznie niemożliwe. Także to są zwierzęta, które rzeczywiście fantastycznie sobie dają radę na powierzchni wody. No ale idziemy dalej i w Polsce występują również dużo mniejsze, przez to mniej zauważalne owady z rodziny poślizgowatych, a mianowicie poślizg wysmukły. I ten poślizg wysmukły, jak widzimy tutaj, ma bardzo wydłużone ciało i ma też umiejętność chodzenia bezpośrednio po wodzie, wręcz stąpania po tej wodzie. I tutaj to widzimy na załączonej fotografii. On występuje właściwie na terenie całej Europy, natomiast w Polsce przede wszystkim jest widywany w tej południowej części oraz środkowej. I jakie on sobie środowiska upodobał? No to są między innymi wody takie wolno płynące. Wiadomo, no nie może to być wartka woda, bo on sobie wtedy nie poradzi. Zresztą jest w ogóle bardzo mały, bo właściwie jego długość mierzy się w milimetrach, bo to jest mniej więcej 6, 7, 8, 9 milimetrów. No w zależności od tego, czy to jest samiec, czy samica, ale zasadniczo to jest no, maksymalnie, znaczy nawet nie dorastają do 1 centymetra, prawda? No to teraz widzimy, że to jest takie maciubkie zwierzątko, więc maleństwo, ogromne maleństwo, ale zresztą dziwnie to brzmi, ogromne maleństwo. Niezwykle małe stworzenie, może tak powiem poprawnie. I żyje przede wszystkim tam, gdzie są te wolno płynące rzeki, jeziora, tereny bagienne, torfowiska, generalnie strefa przybrzeżna. Więc on gdzieś tam daleko, daleko się nie zapuszcza na te akweny wodne, ale w tej strefie przybrzeżnej występuje. No i też oczywiście za pomocą tego, wykorzystując napięcie powierzchniowe, zjawisko napięcia powierzchniowego, porusza się po powierzchni wody. No i tutaj jeszcze na co warto zwrócić uwagę, że to ciało ma faktycznie bardzo, bardzo wydłużone. Taka zagadka, proszę znaleźć oko na tym zdjęciu tutaj. Kto nie widzi tutaj, to będzie można za chwilę znaleźć lepiej na drugiej fotografii, na której będziemy mieli już nie poślizga wysmukłego, ale za to będzie to poślizg żółtaczek. I ten poślizg żółtaczek to jest oczywiście również należy do rodziny poślizgowatych i troszeczkę silnie jednak jest związany ze stojącymi wodami niż poślizg wysmukły. Szczególnie lubi, jak te zbiorniki są porośnięte drobną roślinnością. I co ważne, bo jeszcze tego nie powiedziałem odnośnie poślizgów, one rzeczywiście chodzą po wodzie i są drapieżnikami, czyli polują na przykład na rozwiedlitki, na larwy komarów, także wyszukują różnego rodzaju owady. No tutaj widzimy, pytałem o to oko, tutaj to oko jest bardzo dobrze widoczne, głowa taka wydłużona, prawda, i mniej więcej, no prawie w połowie długości głowy to oko się nam ujawnia. Też dosyć ciekawy owad. No ale jeżeli chodzi o wady, to będzie tyle, a popatrzmy jeszcze na inne grupy zwierząt. Będzie, myślę, że coraz ciekawiej, bo nartniki były powszechnie znane raczej. No poślizgi mniej, ale myślę, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w naszym kraju występuje taki pająk, który się nazywa bagnik przybrzeżny i ten bagnik też potrafi chodzić po wodzie, co ilustruje załączone tutaj zdjęcie. Właściwie żadną kończyną nie dotyka do rośliny czy do brzegu, po prostu jest na wodzie. Wraz ze swoimi odnóżami osiąga mniej więcej długość do 7 cm, czyli spory pająk. Oczywiście samice są troszeczkę większe od samców i tutaj ubarwienie jest takie brązowe, różnego rodzaju brązowe odcienie, natomiast charakterystyczne są takie dwa białe pasy biegnące wzdłuż odwłoka i głowotułowia. Widzimy je bardzo wyraźnie, zresztą jeszcze będę pokazywał inne zdjęcia, na których będzie to też dobrze widoczne. No i żyje w bezpośredniej bliskości wody. To też on nie zapuszcza się gdzieś daleko na zbiorniku wodnym, gdzieś na sam środek, tylko żyje generalnie w miarę blisko brzegu. Natomiast to są przede wszystkim właśnie brzegi rzek, jezior, mogą być lasy bagienne, mogą być podmokłe łąki, no tam, gdzie po prostu jest wilgoć, tam, gdzie jest wilgotno, one tam występują. No i poza tym, że potrafią chodzić po powierzchni wody, to jeszcze potrafią nurkować. To też taka ciekawa umiejętność. No i co jeszcze one potrafią, na co w ogóle polują, może sobie takie zadajemy pytanie, więc żywi się przede wszystkim różnego rodzaju owadami, które znajdzie na obszarze wody, ale także i może pożywiać się na przykład rybami, typu ciernikami, kijankami. Wiemy już, że cierniki to nie są duże rybki, kijanki, ale nawet może się pożywiać też i żabami. Jeżeli uda mu się upolować, to czemu nie? Może też z tego skorzystać. Tutaj kolejne ujęcie bagnika. Widzimy bardzo dobrze, że też nie dotyka żadną kończyną do na przykład lądu czy do rośliny, po prostu cały jest na wodzie. U niego też jest taka ciekawa rzecz, a właściwie bym powiedział, że bardzo nietypowa jak na pająki, ponieważ no, samica jest bardzo wrogo nastawiona do samca. Tutaj nawet mówi się o czymś takim jak kanibalizm płciowy, co oznacza, że samica może zjeść samca na przykład przed kopulacją, w trakcie kopulacji albo po kopulacji. Także ten samiec jest praktycznie cały czas narażony i no, to jej takie zachowanie względem samca no, może w ogóle utrudnić, czy nawet skutecznie uniemożliwić w ogóle odbycie kopulacji. Także tutaj warto o tym pamiętać. Ciekawe takie zachowanie, które jest, tak jak mówię, przez biologów uznawane raczej za nietypowe. I ten pająk wykrywa ofiarę za pomocą drgań. Wiadomo, że woda, w wodzie bardzo dobrze drgania się roznoszą. I kiedy na przykład na powierzchnię wody spadnie jakiś owad, wiadomo, woda delikatnie zadrga i on ma takie specjalne takie receptory czuciowe i właśnie za pomocą nich potrafi dokładnie określić, gdzie ta ofiara spadła, gdzie się udać, no i że w ogóle spadła, prawda, że znajduje się w wodzie, więc on wtedy w tamtym kierunku rusza. Czyli te drgania, wykrywa po prostu drgania wody rozchodzące się po no, ruchu bezpośrednio od potencjalnej ofiary. No a zjadają przede wszystkim bezkręgowce wodne, też nartniki wspomniane wcześniej, na przykład larwy ważek też. Także no tutaj nartniki chodzą po wodzie, ale też muszą się strzec bagnika przybrzeżnego. No tutaj widzimy, jak już bagnik jest częściowo w wodzie, a częściowo na jakimś chyba kawałku drewna, tak mi się wydaje. No i ten pająk potrafi też unikać na przykład ataku ptaków. Jeżeli jakiś ptak się pojawi w okolicy, to bagnik potrafi uciec, a mianowicie gdzie ucieka? No nie biegnie w stronę lądu, tylko po prostu zanurza się w wodzie i potrafi pozostawać pod powierzchnią wody nawet kilka minut, a zatem może to mu ochronić jego życie. No, w Europie ten gatunek jest dosyć rzadki, natomiast w Polsce rzeczywiście możemy go spotkać i nawet byśmy powiedzieli, że jest w miarę liczny. Ale to nie wszystko, bo poza bagnikiem przybrzeżnym jest jeszcze bagnik nadwodny, który generalnie tryb życia ma bardzo podobny, wymiary też ma bardzo podobne, bo wraz z odnóżami to jest do 7 cm, czyli to, co mówiłem przy okazji bagnika przybrzeżnego. Ubarwienie jest takie brązowawe również, który posiada na swoim ciele takie biało-kremowe kropki. Tutaj nawet są momentami one widoczne. Natomiast te białe pasy po bokach ciała, które były cechą charakterystyczną bagnika przybrzeżnego, tutaj właściwie albo ich nie ma, albo są bardzo słabo widoczne. No i wiadomo, że też środowisko życia bardzo podobnie, czyli też bliskość wody, czyli brzegi jezior, rzek, tam przede wszystkim on żyje, podobnie jak bagnik nadwodny, również podobnie jak i bagnik przybrzeżny. Podobnie jak i on, również żywią się owadami, również rybami. Też mogą na przykład zapolować na ciernika. No tu w zasadzie nie mamy jakichś tam większych różnic. A, tutaj jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć jedną rzecz, bo to widać nawet na tej fotografii, że dla niego ma bardzo duże znaczenie ta roślinność, która jest wynurzona z wody, która jest właśnie też tak pływająca, ponieważ on wykorzystuje je jako takie miejsca czatowania. I on sobie czeka na ofiary, wygrzewa się na przykład na słońcu. Jest to dla niego też takiego pewnego rodzaju podpora. Natomiast co on jeszcze takiego robi? No, ma na swoich nogach takie włoski sensoryczne, które pokrywają jego odnóża, i on sobie tak siedząc częściowo na tym liściu, a częściowo trochę mając jego nogi mają kontakt z wodą, właśnie czeka na ofiarę. I ustawia się tak, że niektóre odnóża spoczywają na roślinie, a niektóre na przykład na powierzchni wody. I dzięki temu, jeżeli pojawi się jakaś potencjalna ofiara, to on może ruszyć do ataku. I oczywiście on przemierza się do niej, przechodzi do niej po powierzchni wody, też korzystając ze zjawiska napięcia powierzchniowego. To już mówiłem, że dzisiaj to pojęcie będzie się wielokrotnie pojawiało. Ale mogą też, uwaga, co ciekawe, schodzić po łodydze do wody. Po łodydze jakiejś rośliny wodnej mogą schodzić do wody i tam też właśnie nie tylko unikają kontaktu na przykład z ptakiem, czy w ogóle z jakimś drapieżnikiem. Po prostu jest to dla nich taki bufor bezpieczeństwa, że jakby się pojawiło jakieś niebezpieczeństwo, to one schodzą szybko pod wodę, ale również potrafią właśnie do wody zejść w poszukiwaniu swoich potencjalnych ofiar. Tutaj szczególnie właśnie po łodydze na przykład schodzi pod wodę. No i właśnie to, co wcześniej mówiłem, jak się pojawią jakieś drgania na wodzie, no to dla niego jest to sygnał, że pojawił się może jakiś obiad i trzeba w tamtą stronę ruszyć. No to tyle, jeżeli chodzi o owady i pajęczaki. Natomiast teraz będzie bardzo ciekawie, bo przejdziemy sobie już do kręgowców i uwaga, no mamy już dużo większe zwierzę, a mianowicie jest to bazyliszek. Bazyliszek, który w mitach i legendach ludzkich słynie z tego, że kiedy spojrzymy na bazyliszka, a on spojrzy na nas, to wtedy po prostu przestaniemy się ruszać. On wręcz zamienia, praktycznie jego wzrok zamienia w kamień, przestajemy się wtedy ruszać. No oczywiście tutaj jest takie nacechowanie takie, no to są wyobrażenia ludzi przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o bazyliszka, to on potrafi, ma taką niesłychaną umiejętność, nie potrafi może tego, co jest podawane w legendach czy w mitach, ale potrafi chodzić po wodzie. A właściwie to bym powiedział, że nie chodzić, a biegać. I dlatego też, ze względu na te swoje umiejętności, bazyliszki są nazywane na przykład jaszczurkami Jezusa Chrystusa. No to dlatego właśnie, ze względu na to, co powiedziałem na samym początku, ze względu na ten cud Jezusa, który chodził po wodzie. No i tutaj mamy właśnie nawiązanie i to te jaszczurki są potocznie w taki sposób właśnie nazywane. A generalnie naukowo noszą nazwę po prostu bazyliszka. Ten tutaj widoczny na zdjęciu to jest bazyliszek płatogłowy i jest to jeden z takich ładniejszych bazyliszków. Naprawdę pięknie wygląda. Tutaj oczywiście jest widoczny samiec, bo samica już nie ma tych takich pięknych grzebieni, jakie tutaj widzimy, czy to na głowie, czy na tułowiu, czy nawet na ogonie. No i one żyją przede wszystkim w środkowej Ameryce. Można wyróżnić 4 gatunki. To będzie właśnie tutaj widziany, obserwowany przez nas bazyliszek płatogłowy, ale jeszcze jest oczywiście bazyliszek zwyczajny, jest jeszcze pasiasty, nazywany również pręgowanym i ekwadorski. To są 4 takie gatunki i co ciekawe, bazyliszki żyją no przede wszystkim w wilgotnych lasach deszczowych. Tam się bardzo świetnie potrafią wtapiać w tło, ale jeżeli zostaną wypatrzone przez drapieżnika i nie będą miały drogi ucieczki, to mogą sobie przebiec po wodzie. Niesamowicie wyglądają takie filmy z tymi jaszczurkami, także kto by chciał, to zachęcam, żeby sobie obejrzeć. I wiadomo, że im osobnik jest lżejszy, im też szybciej porusza się, tym przez dłuższy okres będzie biegł po tej wodzie. Ale w pewnym momencie, no niestety, ale one wpadają do tej wody i dalej są już zmuszone płynąć, a zatem no, narażają się na atak drapieżnika, mogą być wtedy rzeczywiście uchwycone. Ale potrafią bardzo szybko przebiec i myślę, że nie jeden drapieżnik był bardzo zaskoczony, kiedy już myślał, że ma złapaną taką jaszczurkę, a nagle ta jaszczurka ucieka przez wodę, po prostu po niej biegnąc. Co ciekawe, no, ludzie obserwowali bazyliszki, pomyśleli, że skoro bazyliszek może biegać po wodzie, dlaczego nie może biegać człowiek? No i okazuje się, że teoretycznie jest to możliwe, tylko tyle, że nie możemy tego zrobić, bo nie rozwijamy takich ogromnych prędkości. To po pierwsze, a po drugie, no moglibyśmy coś założyć na nasze nogi, ale nie sądzę, aby nam to pomogło tak bardzo szybko się poruszać. Chodzi o to, że gdybyśmy mieli bardzo duże nogi, proszę zobaczyć tutaj, jak duże nogi są, szczególnie te tylne odnóża, jak są szerokie, jak są duże, jak mają długie palce u bazyliszka i jemu to niewątpliwie pomaga w tym bieganiu po wodzie. Natomiast okazuje się, że gdybyśmy mieli płetwy, które miałyby około powierzchnię około 1 metra kwadratowego, a w dodatku byśmy się poruszali z zawrotną dla nas prędkością 100 km na godzinę, to też byśmy mogli biegać po wodzie. Mi co prawda wydaje się, że tutaj ta prędkość chyba jest trochę przesadzona. Wydaje mi się, że no ale to ja nie będę się spierał, bo to akurat specjaliści wyliczali. Domyślam się, że ktoś, kto no tutaj faktycznie znał się na rzeczy, to zrobił taką kalkulację. No więc jest to praktycznie dla nas niemożliwe, żebyśmy my poruszali się po wodzie, ze względu na to, że nie osiągamy tak dużych prędkości, a poza tym mamy po prostu zbyt małe nasze stopy. Wiadomo, możemy mieć płetwy, ale te płetwy musiałyby być bardzo, bardzo duże. No a poza tym, kto biegał w płetwach? Ja biegałem, więc wiem dokładnie, jak to jest. Rozwinięcie prędkości 100 km na godzinę jest, no wiadomo, jest dla nas po prostu nierealne, ale bieganie z taką prędkością jeszcze w płetwach, no to groziłoby raczej tym, że byśmy po prostu do tej wody wcześniej czy później zwyczajnie wpadli. Więc nie sądzę, aby to było możliwe, ale kto wie, może kiedyś ludzie wymyślą coś takiego, że rzeczywiście będziemy mogli poruszać się po wodzie w inny sposób niż za pomocą łódki, kajaka, tylko po prostu właśnie biegnąc. No ale to jest pieśń przyszłości póki co. Idziemy dalej i mamy tutaj mamy właśnie wspomnianego bazyliszka pasiastego albo inaczej nazywanego pręgowanym. On też potrafi poruszać się bardzo dobrze po wodzie, bo też niektóre bazyliszki, już nie pamiętam dokładnie, który gatunek, ale raczej są związane na przykład z drzewami, więc one no, w ogóle, czy bazyliszki generalnie dobrze się wspinają, ale no, po wodzie no, też potrafią faktycznie biegać, ale tutaj szczególnie no, to biegają te, które blisko tej wody żyją. No, między innymi to jest ten płatogłowy, to tutaj się szczególnie tak wyróżnia. Ale chciałem pokazać jeszcze na przykład takiego bazyliszka pasiastego, też bardzo ładnie wyglądający bazyliszek. To już wspomniałem o tym, że te nogi są specjalnie zbudowane, one są rzeczywiście długie, posiadają też duże, długie palce. No i w zasadzie u bazyliszków występują takie trzy najważniejsze cechy, które pomagają im w poruszaniu się po wodzie, a mianowicie mają lekkie ciało, to po pierwsze. Po drugie, rozwijają dużą prędkość, a po trzecie mają dużą powierzchnię nóg. Czyli trochę wracamy do tego, o czym mówiłem przed chwileczką, o tych warunkach, które musiałby spełnić człowiek, jeśli chciałby faktycznie też naśladować bazyliszki, prawda? Czyli trzeba niewiele ważyć, żeby właśnie przezwyciężać te siły grawitacji łatwiej. Trzeba z dużą prędkością się poruszać i w dodatku mieć dużą powierzchnię nóg. No, my w zasadzie żadnego z tych trzech warunków nie spełniamy, więc można w internecie pooglądać różnego rodzaju wyczyny ludzi, którzy rzekomo biegają po wodzie, ale i tak kończy się to zaraz wpadnięciem do wody. Więc nie jesteśmy w stanie biegać po wodzie, nie umiemy tego robić. No, ale jak przypatrzymy się, bo to były takie dla nas egzotyczne przypadki, jeżeli chodzi o bazyliszka. Natomiast możemy też zaobserwować, teraz będziemy też na wakacjach w różnych miejscach, gdzie są łabędzie i jak te łabędzie przypatrzymy się, to one czasami startują do lotu. Rzadko, bo rzadko, ale czasami rzeczywiście będziemy mieli okazję zobaczyć, jak taki łabędź startuje. No i wtedy będziemy ewidentnie widzieli, że on w tej fazie pierwszej, jeszcze nie lotu, a rozpędu, zaczyna biec po wodzie i to dosłownie, bo on tak przybiera swoimi nogami, klapie, uderza tymi swoimi płetwami po wodzie, aż w pewnym momencie powoli, powoli, niczym bombowiec się wznosi w powietrze. Oczywiście wiadomo, że to nie jest takie bieganie, poruszanie się jak w przypadku nartnika czy chociażby bazyliszka, bo jest to wspomagane ogromną powierzchnią skrzydeł, a zatem ten ptak biegnie po wodzie, ale rzeczywiście wspomaga się swoimi skrzydłami. Chociaż, no mówię, jest to pewnego rodzaju bieg po wodzie, poruszanie się, ale de facto jest to przygotowanie do lotu, więc nie jest to taki typowy bieg, ale też warto na to zwrócić uwagę. Bardzo ciekawie to wygląda, jak taki, no mówię, niczym startujący bombowiec, który powoli, powoli, jak już wystartował, to zwija swoje podwozie, czyli te koła jezdne po prostu zwija do środka, zresztą jak każdy samolot, żeby nie stawiały oporu i dokładnie tak samo jest z ptakami. A z kolei jak lądują, to też ciekawie, bo te swoje nogi wystawiają, to również kaczki tak robią, ale szczególnie chyba jednak łabędzie z tego słyną i tymi swoimi nogami delikatnie też hamują i dzięki temu spokojnie, tak łagodnie potrafią niemalże, no może nie wbić się w wodę, ale tak delikatnie spowolnić. No to piękny też widok. Ale to mówię, jest wszystko wspomaganie skrzydłami. Ja jeszcze zapomniałem o jednym przypadku, chociaż będzie tutaj ptak, który trochę tego przypomina, ale nie zawarłem tutaj w prezentacji łyski. A łyska też potrafi biegać i często w takim przypływie agresji, kiedy przepędza inne ptaki, to też biega, ale oczywiście wspomaga się swoimi skrzydłami. Zatem robi coś podobnego do łabędzia, z tym, że łabędź, jeżeli już coś takiego robi, no to raczej szykuje się do lotu. Natomiast łyska niekoniecznie, bo łyska po prostu biega po tej wodzie, to dosłownie tymi swoimi łapkami klepie po tej wodzie, rozbryzguje wodę, przy okazji no robi to dosyć szybko, ale faktycznie można to nazwać takim biegiem po wodzie. Natomiast czy ptaki potrafią biegać po wodzie, ale nie wspomagają się skrzydłami? Potrafią. I jest taki ciekawy przykład. Mamy tutaj perkozy. Perkozy zachodnie, czy perkozy Clarka, właśnie wykonują taki manewr zwany rushingiem. I ten rushing to jest właśnie bieg po wodzie, szczególnie wykonywany w okresie wiosennych godów. I tutaj widzimy takie dwa, można by powiedzieć, nie wiem, czy tańczące, czy biegnące, bo to jest swego rodzaju taniec, myślę, ale biegną takie perkozy, one się nagle podrywają i proszę zwrócić uwagę, że tutaj one nie poruszają swoimi skrzydłami, tylko skrzydła są gdzieś z tyłu ciała, natomiast one tylko i wyłącznie poruszają się z wykorzystaniem swoich łapek i tymi łapkami bardzo szybko uderzają tafle wody i dzięki temu mogą dosłownie, mogą biegać po wodzie. Przebywają w ten sposób dystans około 20 metrów. I rzeczywiście tutaj można śmiało powiedzieć, że to są największe kręgowce, które potrafią chodzić, a raczej bym powiedział śmiało, że biegać po wodzie, bo szybkość, z jaką wykonują te swoje ruchy, no raczej pozwala, raczej no, trzeba byłoby to nazwać jednak biegiem, a nie chodem. Chociaż już tutaj nie będę się spierał, natomiast ciekawe jest, jak, w jaki sposób one potrafią to robić, w jaki sposób opanowały taką sztukę. Tutaj mamy od przodu zdjęcie, widzimy te biegnące perkozy. Natomiast naukowcy, okazuje się, że przypatrzyli się bliżej tym perkozom i w czasopiśmie Journal of Experimental Biology wyjaśnili, że tempo ruchu tych kończyn jest naprawdę bardzo duże, bo może wynosić nawet 20 kroków na sekundę. 20 kroków na sekundę. Najszybsi ludzie, tak dla porównania, potrafią tych kroków zrobić 5 do 6 w ciągu jednej sekundy. Natomiast tutaj mamy aż 20 kroków, czyli perkozy zdecydowanie z nami wygrywają. No i tutaj rzeczywiście no, nie możemy mówić o wykorzystaniu na przykład napięcia powierzchniowego. Zresztą wiemy doskonale już z przykładu chociażby bazyliszka, że jest to niemożliwe w przypadku większych kręgowców, no bo wiadomo, że napięcie powierzchniowe wykorzystują małe zwierzęta typu bagniki, typu poślizgi albo nartniki, dzisiaj już przedstawione. Na pewno jest ich więcej, ale no ja jednak skupiam się przede wszystkim na naszej strefie klimatycznej, chociaż też pokazuję różnego rodzaju inne egzotyczne przykłady, jak na przykład bazyliszka. Chociażby też te perkozy, prawda? U nas takich perkozów nie ma. Perkozy żyją w Polsce, ale akurat perkozy zachodnie czy perkozy Clarka nie. I okazuje się, że tutaj no, na żadne napięcie powierzchniowe te zwierzęta nie mogą liczyć. Zresztą jak wyjaśnia pani Glenna Clifton, doktorantka na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. A co ciekawe, odkryła, że te ptaki właśnie wykonywały mniej więcej tak od 14 do 20 kroków na jedną sekundę. I tutaj taka ciekawa rzecz się pojawia, no bo wiadomo, że jest taka dziedzina wiedzy jak bionika i ta bionika pozwala przypatrywać się, obserwować, wręcz czerpać gotowe rozwiązania ze świata przyrody do świata techniki, do świata nauki. I tutaj właśnie też warto by się temu przypatrzeć bliżej, ponieważ jest to niezwykłe zjawisko, niezwykły ptak, który faktycznie chodzi po wodzie, czy tam biega po wodzie. I są też takie, no na razie mówi się o próbach wykorzystania. Nikt jeszcze nic takiego nie skonstruował, ale przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, ale być może ludzie będą tworzyli na przykład roboty, które będą wykorzystywały taką zasadę, jaką poruszają się, dzięki której poruszają się perkozy po wodzie, do na przykład konstruowania takich robotów, które będą biegały po powierzchni wody. Miałoby to na przykład, takie znalazłoby to zastosowanie chociażby w na przykład akcjach poszukiwawczych, ratunkowych. Nie trzeba byłoby wysyłać człowieka, tylko można byłoby wysyłać takiego robota, który by się poruszał po powierzchni wody. No, ciekawy pomysł, ale teraz pojawia się drugie pytanie, czy rzeczywiście to zostanie kiedyś zrealizowane. No tego nie wiemy, liczmy na to, że tak, bo pamiętajmy, że w przyrodzie często gotowe rozwiązania już są, wystarczy je przypatrzeć się im, ale też je wykorzystać i odpowiednio skonstruować dany mechanizm, który będzie naśladował to, co już w przyrodzie istnieje. No zobaczymy, czy te perkozy posłużą jako taki pierwowzór do stworzenia maszyny, która miałaby je naśladować. Zobaczymy, czas pokaże, a tymczasem przypatrzmy się jeszcze kilku innym zwierzętom, które również potrafią się poruszać. No, może już niekoniecznie po wodzie, bo tutaj jest też taka zmyłka. Mamy długoszpona afrykańskiego, ptak, który może nie jest jakiś zbyt bardzo duży, długość ciała wynosi do 31 cm. Natomiast co się rzuca w oczy? No przede wszystkim mamy, tutaj nazwa już nam wszystko też wyjaśnia, długoszpon, a zatem te szpony są takie długie, te łapki widzimy, że są bardzo potężne. No i widzimy, że to zwierzę faktycznie kroczy po wodzie. Tak, te duże łapy, to już też dzisiaj sobie o tym wspominaliśmy, mogą być takim ułatwieniem i mogą rzeczywiście dawać możliwość poruszania się po wodzie. Ale czy rzeczywiście tak jest w przypadku długoszpona afrykańskiego? Otóż zupełnie nie. One tylko robią wrażenie, że chodzą po wodzie, ale tak naprawdę one poruszają się po roślinności wodnej. Przede wszystkim to jest pistia rozetkowa, to jest salwinia, moczarka i one właśnie na tej roślinności, która się unosi na wodzie, wykorzystują ją trochę jak niczym ponton, czy taki, prawda, ludzie też to wykorzystują jako na przykład takie mosty pontonowe, to tutaj jest mniej więcej taka zasada. Ona sobie spokojnie chodzi, ten długoszpon afrykański chodzi sobie po tej roślinności, wykorzystując ją jako właśnie taki most pontonowy. A te długie palce i pazury służą jako podpory, bardzo ułatwiają utrzymanie się na tych liściach. No a kiedy taki długoszpon sobie maszeruje, to oczywiście poszukuje pożywienia, którym to mogą być różnego rodzaju owady, bezkręgowce, stawonogi, pajęczaki, ale również mogą to być na przykład i skorupiaki, a czasem zdarza się, że i nasiona. Sporadycznie nawet mogą być to ryby, a zatem widzimy, że chodzenie po roślinności umożliwia zdobywanie różnorodnego pożywienia. I tutaj ważna uwaga, one są bardzo wysoce nomadyczne, zatem wędrują, szukają tych nowych mokradeł tam, gdzie mogą zdobywać pożywienie. I jeszcze nie powiedziałem, gdzie w ogóle występują. No, już nazwa trochę nas nakierowuje, długoszpon afrykański, a zatem przede wszystkim Afryka, a konkretnie Afryka subsaharyjska. Tam one właśnie występują. Ale teraz można by sobie zadać takie pytanie, a czy w naszym kraju występują zwierzęta, które czasami tutaj otrzymuję takie pytania na czacie, czy na przykład nie ma jakiegoś odpowiednika takiego zwierzęcia w naszym kraju? No i tutaj możemy się doszukać takiego odpowiednika i jest nim oczywiście, no można by tutaj powiedzieć o chociażby łysce wcześniej, ale wydaje mi się, że jest dużo lepszy przykład. Łyska tak dokładnie chyba nie będzie tego długoszpona naśladowała, ale znalazłem takie dwa inne ciekawe przykłady. Właściwie to no, przypomniałem sobie ze swoich różnych obserwacji i pierwszym z nich będzie kurka wodna albo kokoszka wodna po prostu. I te kokoszki wyglądają dosyć charakterystycznie, mają taką blaszkę koloru czerwonego, rogową, nagą, czyli nie pokryta piórami. No i generalnie raczej umaszczone na taki ciemny kolor. Na boku ciała jest taki widoczny biały pasek, on tutaj też go widzimy, na kolejnych zdjęciach też będzie widoczny, szczególnie na następnym. Zobaczymy dokładnie. Kokoszka jest mniejsza od łyski i na pewno smuklejsza, natomiast występuje na zbiornikach wodnych, tam gdzie jest też gęsta roślinność, szczególnie ta podwodna, czy tam na brzegu występuje. Przede wszystkim to są wolno płynące rzeki, jeziora, tam głównie występuje bagna, sadzawki również w parkach. Zresztą ja nawet przedwczoraj widziałem w takim, nie, przepraszam, wcześniej troszeczkę, no nieważne, kilka dni temu widziałem właśnie taką kurkę wodną, która sobie chodziła po brzegu, wzdłuż brzegu takiej sadzawki parkowej. I czasami faktycznie one sprawiają wrażenie, jakby chodziły po wodzie. Ale tutaj słowo klucz jakby. One wykorzystują szczególnie na przykład liście grążeli i na tych liściach grążeli sobie wędrują i tylko udają, że chodzą po wodzie. Ale de facto po tej wodzie tak naprawdę nie chodzą, tylko po roślinności. A widać to tutaj dokładnie na tej fotografii, taka piękna, prawda, z takim pięknym kwiatem, kokoszka wodna uchwycona. Widzimy ten biały pasek, generalnie na ciemno ubarwiony ptak. Takie prześwity ma, prawda, niebiesko-granatowo szare, tak ja bym to określił, i widzimy dokładnie tą blaszkę rogową. No i mamy tutaj oczywiście kokoszkę, która wędruje sobie po liściach, a nie po wodzie. Tutaj kolejny przykład bardzo ciekawy, bo okazuje się, że na tych liściach można nawet kopulować. Czyli dwa ptaki nawet są w stanie utrzymać się, chociaż wydaje mi się, że mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że tam trochę do tej samicy trochę wody spłynęło i tam na tym liściu jest, prawda, bo wiadomo, jak ona tam stoi, powstało lekkie zagłębienie. Mogę się mylić, może nie do końca tak jest, nie widzę tego dokładnie. W każdym razie widzimy, że no, mogą też i ptaki kopulować na takim liściu, także trzeba pamiętać o tym, że one nie robią tego na powierzchni wody, nie na wodzie, tylko na dużych liściach. A tutaj widzimy takie może podobne zwierzę do tego długoszpona, prawda? To też oczywiście jest kurka wodna, kokoszka, tylko tyle, że to jest młody osobnik i widzimy potężne, ogromne łapy, wręcz nieproporcjonalne do całego ciała. I widzimy też tutaj przyczynę, dla której unoszenie się na tej roślinności wodnej jest możliwe. To dzięki tym długim palcom i tym bardzo długim nogom można właśnie wykorzystywać to zjawisko i przechodzić sobie z tego liścia na kolejny liść, maszerując niczym po wodzie, ale de facto jest to chodzenie po roślinności. Mamy jeszcze wodnika. To wodnik tutaj jest też tak jakby, prawda, takie zdjęcie, zresztą wygląda jakby stał na wodzie, oczywiście on nie stoi na wodzie, tylko nogi ma już pod wodą, a prawdopodobnie stoi na jakiejś zatopionej gałęzi albo na przykład na kamieniu. To takie zwierzę oliwkowo-brązowe, z takimi czarnymi plamkami, no i długim dziobem. Ten długi dziób jest czerwony, lekko zagięty w dół, może trochę przypomina przez to bociana, natomiast prowadzi bardzo skryty tryb życia, łatwiej jest go zdecydowanie usłyszeć, trudno jest go zobaczyć, faktycznie prześlizguje się zupełnie dla nas często nie, tak, w sposób taki niewidoczny między roślinnością nadwodną, aktywny jest przede wszystkim wieczorami i też mogłoby się wydawać, aha, poza tym, że bardzo dobrze chodzi tutaj w tym pasie nadwodnym, to on oczywiście, w tym pasie przybrzeżnym, to w momencie, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, to potrafi również pływać, a nawet i nurkować. Ale tutaj widzimy dokładnie, gdzie on żyje, jak on się porusza. No, nie znalazłem niestety takiego zdjęcia, które by pokazywało, no, troszeczkę tą roślinność zanurzoną w wodzie. Widać, że tutaj tej roślinności jest bardzo dużo, więc on spokojnie chodzi po tej roślinności, a nie po wodzie, ale czasami może zrobić wrażenie, jakby po tej wodzie umiał chodzić. Oczywiście nie umie tego robić, ale to kolejny taki przykład, kiedy to zwierzę chodzi po roślinności wodnej, a nie po wodzie. Taki nasz krajowy przykład. I na koniec jeszcze chciałbym, no i oczywiście tutaj dopowiem tylko, że on chodzi po tej roślinności, wyszukując pożywienie. Wiadomo, no, tych zwierząt takich poruszających się po roślinności wodnej mógłbym pewnie jeszcze kilka innych gatunków pokazać, ale to myślę, że były takie najciekawsze i z naszego kraju. Czyli pamiętamy, one nie chodzą po wodzie, ale tylko takie sprawiają czasami wrażenie. Mogą widza, obserwatora trochę oszukać. Natomiast mamy jeszcze jedną taką bardzo ciekawą jaszczurkę pochodzącą z południowej Ameryki. Nazywa się ona Brazilian Pygmy Gecko, czyli jest to taka maluteńka jaszczurka, naprawdę. Bo uwaga, ona wraz z ogonem osiąga 24 mm, 2,4 cm. Czyli to jest tyle, prawda? To jest taka jaszczurka, maleństwo, ale uwaga, tutaj w ramach, tak się zastanawiałem, czy w ogóle o niej dzisiaj mówić, ale pomyślałem, że tych gatunków wcale nie ma tak dużo, więc może warto zwrócić uwagę też na bardzo egzotyczne i ciekawe jednocześnie gatunki, a jednym z nich jest właśnie ten oto widoczny tutaj gekon, który ma taką skórę hydrofobową, a zatem no, można by powiedzieć, że no, praktycznie woda po nim spływa, niczym po kaczce, a nawet byśmy powiedzieli, że jeszcze lepiej. Tutaj również występuje bardzo dużo drobnych włosków na powierzchni ciała tego zwierzęcia i uwaga, tutaj taka ciekawostka, kiedy jest ulewa, wiadomo, że taka mała jaszczureczka no, potrafi być na przykład przez różnego rodzaju czynniki atmosferyczne czy różnego rodzaju inne działania mechaniczne potrafi łatwo na przykład skądś spaść, bądź być zmieciona, na przykład zrzucona na przykład do wody i okazuje się, że ona wcale nie utonie. To jest też taki przykład, dzisiaj mówiłem, że topika jest, znaczy nie topika, tylko przepraszam, nartnika. Bardzo ciężko jest zanurzyć w wodzie, bo to z topikiem mi się pomyliło z pająkiem topikiem, ale topik nie porusza się po powierzchni wody. On potrafi nurkować, ale nie porusza się po wodzie. Natomiast tutaj mamy też taki ciekawy przykład, kiedy to jaszczurka praktycznie też jest niezatapialna i unosi się na wodzie. I też można by powiedzieć, że praktycznie jest wodoodporna. Też takie ciekawe zastosowanie. Kto wie, może to też jest kolejne wyzwanie dla bioniki, żeby tworzyć właśnie takie na przykład kurtki dla nas, które nie byłyby przemakalne, a które by naśladowały taką technologię, którą już wymyśliła dawno natura i taką skórę, którą jest pokryta ta nasza jaszczureczka. Ona nie ma odpowiednika polskiego, zatem powiedziałem po angielsku, prawda, Brazilian Pygmy Gecko. Natomiast to tylko była taka ciekawostka. Tych gatunków, które chodzą po wodzie, zapewne byłoby więcej jeszcze, ale ja wybrałem dzisiaj kilka takich ciekawych, parę też takich bardzo egzotycznych. Ale też, co ciekawe, mamy również i takie gatunki, które w naszym kraju występują i też możemy się cieszyć ich obecnością i je podziwiać, do czego zachęcam podczas wyjazdów wakacyjnych. A teraz jeszcze tylko zobaczę na czat. O, dzisiaj bardzo niewiele. No, w niektórych przypadkach faktycznie woda okazuje się, że może być twarda jak beton, szczególnie kiedy skaczemy z dużej wysokości, no to można sobie krzywdę wyrządzić, faktycznie. No tak, tutaj jeszcze widzę taki komentarz, że można chodzić choćby przez ułamek sekundy lub gdy pod wodą jest panel z przezroczystego tworzywa. Podejrzewam, że do takich numerów to raczej takie rzeczy pewnie robią raczej oszuści, którzy chcą pokazać, że się da chodzić po wodzie i faktycznie jeżeli coś ustawi się pod wodą, to może robi to wrażenie, jakby ktoś, prawda, zszedł po jej powierzchni, no ale w końcu to tworzywo się w końcu skończy i tyle będzie z tego chodzenia po wodzie. No dobrze, w zasadzie dzisiaj pojawiły się nowe osoby na czacie, których do tej pory nie miałem okazji przeczytać ich komentarzy, także witam serdecznie, ale tych komentarzy dzisiaj jest bardzo mało, w zasadzie nie mam na co odpowiadać, w związku z tym będziemy kończyć. A zatem bardzo serdecznie dzisiaj Państwu dziękuję, życzę udanych wakacji, udanych urlopów, fantastycznych obserwacji przyrodniczych i cóż, zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Również postaram się, żeby był jakiś wakacyjny temat, a może ktoś też zaproponuje jakiś swój wakacyjny temat. Mamy taki luźniejszy czas, a zatem można poświęcić taką chwilę na różnego rodzaju inne ciekawe też wakacyjne tematy. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj, do widzenia i do zobaczenia.